Magazyn Między Nami Zwierzętami, 22 minuty po godzinie 21. Z nami już pani Małgorzata Biegańska-Hendryk, zoo, dietetyk i szczęśliwa posiadaczka kota Stefana.
Dobry wieczór, tak, Stefan pozdrawia.
Dobry wieczór. I od razu pytanie, chodzi o te suplementy roślinne w diecie zwierząt, już o nich wcześniej mówiłam. Zaproponowała pani taki temat, czy Stefanek zjada jakieś roślinki, może na przykład rzodkiewki?
Nie, nie, rzodkiewek nie. I suplementy roślinne w diecie Stefana również okresowo bywają i trafiają się. Natomiast suplementy roślinne w diecie kota to jest coś, z czego my korzystamy nie w znaczeniu dietetycznym, czyli my nie chcemy, żeby kot się tym najadł, tylko my wprowadzamy te elementy w konkretnych sytuacjach, kiedy chcemy w jakiś właściwy sposób oddziaływać na organizm.
Przypominam sobie taką sytuację. Ja widziałam kota, który po prostu zjadał obierki z warzyw.
To jeszcze pytanie, z jakich warzyw, bo niestety no nie wszystkie
nie
elementy...
pamiętam, to było dawno temu i mówiono mi właśnie, że ten kot gdzieś tam został uratowany z takiej bardzo trudnej sytuacji, gdzieś tam bytował na działkach i potem, kiedy były krojone warzywa, to on obierane przede wszystkim, to on sam przychodził i te warzywa zjadał, te fragmenty. Chciałam zapytać panią o to, czy no bo skoro koty, psy są mięsożerne, czy to znaczy, że nie jedzą roślin? Bo przecież my sami mając w domu zwierzęta widzimy, że one bardzo często sięgają sobie po warzywka, czy po owoce.
To znaczy tutaj jest taki problem, że my mylimy ewentualne zawartość diety z balastem. Ponieważ zwierzęta rzeczywiście korzystają z roślin i akurat u kotów to dosyć dobrze widać, że nawet kot, który ma dostęp na przykład do jakiegoś wybiegu albo jest kotem wolnożyjącym i sam się porusza po zewnętrznym otoczeniu, zdarza się, że na przykład obgryza jakieś trawy, zioła i nasze koty w domu też czasami pokazują nam taką potrzebę i na przykład próbują obgryzać, jeśli ktoś ma w domu doniczki z ziołami. Na przykład Stefan uwielbiał obgryzać koperek swego czasu, który na szczęście nie jest dla kotów ani toksyczny, ani w jakiś sposób niebezpieczny, więc akurat w kolejce do koperku mieliśmy konkurencję tutaj, ja i on, bo ja też uwielbiam obgryzać koperek, więc tak sobie obgryzaliśmy z dwóch stron.
Natomiast ale pani ma przewagę siłową.
No ale Stefan ma przewagę uroku, więc ja mu to uznaję. Natomiast to nie jest kwestia tego, że kot w takiej sytuacji, w normalnych warunkach, chce się tym najeść. To, o czym pani wspomina, czyli kot, który podbierał obierki i próbował się w ten sposób gdzieś tam dożywiać, to prawdopodobnie był efekt głodu, którego on gdzieś tam mógł doświadczać. I to jest generalnie zachowanie, które my uznajemy za zachowanie z punktu widzenia żywieniowego patologiczne. Bo w normalnych warunkach, gdyby ten kot miał dostęp do wystarczającej ilości pożywienia właściwego dla niego, to raczej nie sięgałby po takie rozwiązanie. Być może w wyniku tych złych doświadczeń, być może w wyniku właśnie uczucia głodu doszło u niego do pewnych takich negatywnych konotacji. I zresztą Stefan jako kot, który cierpiał na potworny głód we wczesnym dzieciństwie, też przez jakiś czas po prostu próbował zjadać wszystko to, co ja zjadałam. On uznawał, że skoro ja to jem, to jest jadalne, więc zjedzenie na przykład orzeszków albo właśnie plastra cebuli albo takich rzeczy, które w ogóle w diecie kota nie powinny, nie mają prawa się znaleźć, że to jest świetny pomysł, no bo ja mogę, to on też może. No więc nie, on nie może. Co więcej, mogłoby mu to poważnie zaszkodzić. Ale zwierzęta faktycznie korzystają z roślin, natomiast korzystają z nich właśnie po to, żeby dorzucić sobie do diety elementy, które nie są strawiane, więc nie są wykorzystywane jako źródło energii, tylko na przykład właśnie stanowią balast pokarmowy, a więc pomagają kotu na przykład w usunięciu kul włosowych z przewodu pokarmowego albo w wydaleniu jakichś większych złogów kałowych, do których gdzieś tam w jelitach doszło.
A czy to również dotyczy psów?
Tak, to również częściowo częściowo dotyczy psów, chociaż psy mają wyższą tolerancję i zdolność strawiania składników roślinnych, bo to wynika z inaczej postępującej ewolucji obu tych gatunków. Kot, pomimo tego, że żyje w bliskości człowieka już od bardzo dawna, nie przeewoluował pod względem pokarmowym, czyli nasz kot dzisiejszy żywi się dokładnie tak samo, jak żywiłby się kot na przykład w starożytnym Egipcie. Natomiast pies pod wpływem tego, że jednak nastąpił u niego ten proces udomowienia wraz z rozwojem ludzkiego osadnictwa, żywił się jedzeniem odpadkowym i ostatnio pojawiły się takie badania, które pokazują, że badania szczątków prapsów i tych takich psów bardzo pierwotnych wskazują nam na to, że udział roślin i zbóż w diecie tych zwierząt był bardzo wysoki. Natomiast z drugiej strony okazuje się, że bardzo niska była średnia wieku tych zwierząt, więc one prawdopodobnie jadły to, co ludzie i to, co było po prostu dostępne, ale to wcale nie znaczy, że była to dieta z punktu widzenia gatunkowego dobra i prawidłowo dobrana. One po prostu dzieliły posiłek razem z człowiekiem i stąd zdolność wykorzystywania dietetycznego roślin u psa jest wyższa, bo nawet do 30% składu posiłku to mogą być rośliny, gdzie u kota ten skład procentowy to jest między 2 a 5%.
Ale każdy z właścicieli psów czy kotów ma taki obraz przed oczami właśnie kota jedzącego trawę i psa, który robi dokładnie to samo. Nawet tak, są takie różne mity związane.
To się kończy sprzątaniem wymiocin. Taka jest prawda. Bo to nie jest właśnie jedzenie w celu najedzenia się, tylko to jest jedzenie tych takich ostrych źdźbeł, czy trawy, czy czasami jakichś zbóż, jeśli możemy kotu wyhodować, czy psu w domu na przykład. No pies i tak się zwykle na spacerze gdzieś tam uraczy takim przysmakiem, ale kot w warunkach domowych chętnie obgryza na przykład właśnie młode pędy zbóż. To najczęściej za chwilę mamy to z powrotem na dywanie czy na podłodze, bo zwierzę używa tego właśnie do oczyszczania przewodu pokarmowego, a nie do tego, żeby uzyskać uczucie sytości i pozyskać z tego energię.
A z jakich roślin ta energia będzie, a jakie rośliny nie powinny w ogóle w diecie psa i kota się znaleźć?
No, tak jak mówię, ze względu na brak możliwości trawienia węglowodanów pochodzenia roślinnego, kot w zasadzie w ogóle nie będzie używał roślin jako elementu dietetycznego. U psów przez długi czas używano jako takiego wypełniacza do posiłków na przykład ziemniaków i skrobi ziemniaczanej. Natomiast okazuje się, że niestety duża podaż skrobi ziemniaczanej w diecie psa upośledza u niego zdolność do prawidłowego przyswajania tauryny i to się po prostu kończy zaburzeniami ze strony serca, bo jeżeli mamy złe przyswajanie tauryny, to się przekłada bardzo mocno na pracę mięśnia sercowego. No i tutaj okazuje się, że te ziemniaki, które często były takim właśnie dodatkiem w psiej diecie i były gdzieś tam akceptowane, no niestety nie są do końca tym, co dla tych zwierząt jest dobre i prawidłowe. To, co na pewno się nie powinno znaleźć w diecie zwierząt, jeśli chodzi o rośliny, to są kwestie na przykład wszystkich roślin cebulowych, bo tutaj wszystkie rośliny typu czosnek, zielona cebulka, cebula biała, tego typu rzeczy, szczypiorek na przykład, to są wszystko rośliny hepatotoksyczne, więc one nam wchodzą w bardzo niefajną interakcję z wątrobą i mogą doprowadzić naprawdę do poważnych zaburzeń.
A gotowane tutaj Hubert Pietroński, który za konsoletą siedzi, pyta?
Jeśli chodzi o gotowane rośliny, to one mają wyższy stopień strawności dla psa, bo w zasadzie dla kota są stosowane w diecie tylko i wyłącznie jako balast. I tu właśnie jakby dochodzimy do tego elementu suplementacji, czyli dodatku roślinnego w diecie, który tak naprawdę ma przynieść odpowiedni efekt i wpływ na organizm. I zdarza się, że my stosujemy odrobinę, nieduże dawki gotowanych roślin w diecie kota. Na przykład jest to gotowana marchewka czy gotowana dynia, tego typu elementy, ale to jest wyłącznie po to, żeby ułatwić temu zwierzęciu wypróżnienie, a nie po to, żeby ten kot z tego tytułu czerpał jakieś dodatkowe korzyści dietetyczne. U psa generalnie zdecydowanie w diecie unikamy wszelkich roślin kapuścianych, bo one są bardzo takie negatywne pod względem fermentacji jelitowej i na pewno żadnej kapusty ani roślin pochodnych nie wprowadzamy psu do diety, bo to się po prostu źle skończy.
Ale tutaj Hubert słusznie zauważa i mi tutaj przez interkom mówi, że w tych puszkach kocich, Hubert, tak? Kocich. Jest bardzo dużo właśnie, bardzo duża zawartość różnego rodzaju warzyw.
A nie powinna być. dobre puszki.
Ale to właśnie Hubert mówi o dobrych. Przecież on na pewno nie kupi jakichś puszek.
Jestem przekonana. Natomiast dobre puszki wysokiej jakości trzymają się tej granicy 5%. To znaczy, jeśli jest udział jakichś składników warzywnych, a bardzo często jest, bo niestety, no tak już wielokrotnie o tym rozmawiałyśmy, jedzenie wybiera opiekun, a nie zwierzę. A opiekun chce, żeby było ładnie i zdrowo, więc jak jest ładnie i zdrowo, to musi być też na przykład marchewka. To wtedy, jeżeli rzeczywiście mamy karmę, która uwzględnia te żywieniowe zapotrzebowania gatunkowe kota, będziemy mieć tą zawartość składników roślinnych poniżej 5% składu. Te 5% to jest ta nieprzekraczalna granica. Jeśli składników pochodzenia roślinnego, bo często to się tak opisuje na etykiecie, mamy więcej niż 5%, to już nie jest żywienie, które będzie nam spełniało te podstawowe potrzeby kota jako obligatoryjnego mięsożercy.
No to ja czuję, że do tematu tak czy inaczej będziemy wracały. Małgorzata Biegańska, Hendryk Zoo, dietetyk. A będzie może coś o Stefanie jeszcze na koniec?
Na pewno będzie, bo myślę, że warto się już będzie w przyszłości skupić konkretnie na tych roślinnych suplementach i wtedy na pewno wrócimy do tematu Stefana, ponieważ właśnie taki konkretny suplement w jego żywieniu był obecny i bardzo mocno nam pomógł, więc myślę, że z chęcią o tym opowiem.
No to jeśli mamy wrócić do Stefana, to jak najbardziej. Pozdrawiamy panią i Stefana. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.